Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Ale właściwie splash!
Splash! Właściwie splash! Splash! 12 metrów splash!
Tyle pytań, tyle wątpliwości, tyle niesamowitych rzeczy, o których chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać, ale nie mogę zacząć od chyba najważniejszej.
Dobrze, a miałem pytanie na początku do ciebie, ale zaczynaj.
Zaraz, ale przecież, ale Maciek, ale przecież Kondor Czak!
No pytam się właśnie, dlaczego kondor? Czy ma to jakiś związek z południową Kalifornią? Z tym, że tam kondory występują?
Dlaczego?
Ja nawet
dlaczego
nie wiem.
Się Czak?
Nie wiem, dlaczego, czy kondory na pewno występują tam, ale chyba występują.
Na
chyba...
pewno, nie wiem, na pewno w Dolinie Śmierci na pewno występują.
Chyba są, tak? Więc to by pasowało, więc to rozumiem, tak? W tym, ale dlaczego Czak? Dlaczego imię Czak? Nie wiem, no.
Nie wiem, ale... Nie, czy można było stworzyć coś dłuższego?
Nie podoba ci się ta maskotka?
Nie, no jest straszne.
Mi się podoba. Ale jest kolor, jest buzia, jest koryskówka.
It's the worst, man.
Jest koryskówka, tak? Na twarzy. Jest, kolory są okej. Okay. Ja do końca nie rozumiem,
ale
dlaczego
co?
Czak the Condor, ale co jest złego w tej maskotce? W sensie,
nie no, podoba ci się... Ma coś przyczepione do skrzydełka, ma.
Jest kondor.
Tak, wygląda jakby taki ptak, który uczył się pływać w jakichś skrzydełkach dmuchanych.
Pamiętasz taki, w której to kreskówce występował taki podobny kondor, który też wyglądał jakby był ofiarą losu trochę. Bo ten kondor tak trochę wygląda. Taki smutny kondor jakby był już przydeptany przez deszcz padający przez, nie wiem, dwa dni, dwie godziny. Nie wiem, czy w Dolinie Śmierci zdarza się deszcz dłużej, ale... jest taki, ja mam dla niego takie miękkie serce, jak patrzę na niego, ciepłe uczucie. Ciepłe uczucie generuje, nie jest jakimś przerażającym ptakiem, którego miałbym się bać, co by było tam głupie nawet z punktu widzenia Clippers i w tym, w jakim miejscu są i co się myśli o nich. Jest takim dosyć żałosnym ptaczkiem.
Dobrze, która z maskotek jest ładniejsza?
Która z maskotek jest brzydsza? Czy ładniejsza?
Albo co nie, to jest, którą najbardziej lubisz, którą najchętniej patrzysz, której numery najbardziej lubisz, wiesz.
Rocky.
Na pewno masz takie.
Oczywiście, że Rocky.
Rocky
w Denver gra... Nie, Rocky gra w innej lidze. Czy widziałeś, jak Rocky dzisiaj robił Titanica z Lauren Holtkamp? No, takie rzeczy robi Rocky. Oglądanie timeoutów w Denver, oglądanie tych przerw, jeśli masz na przykład mecz... No ja takie mecze mam po południami, bo je skądś tam gdzieś biorę. League Pass już wycina te przerwy, przerwy w grze timeouty. I więc tak sobie jak oglądam Denver zawsze zostawiam, patrzę co robi Rocky. Rocky is the greatest, ale Bear jest dobry w Chicago.
Bear jest dobry, ja bardzo lubię Coyota w San Antonio.
Coyote jest okej, okay. Też to jest trochę inna liga. W sensie nie ma takich eventów w przerwach.
Nie ma tak...
Coyote. Aha. Tak dobrych jak Rocky. Rocky to jest totalnie inna liga. Rocky jest
naprawdę?
Numer jeden,
naprawdę?
Potem jest Bear, jeśli chodzi o te eventy w przerwach.
Bear, ten konio w Detroit?
Ja nie wiem, kto jest Detroit maskotką.
Taki koń.
On się nie pokazuje chyba.
Mało.
Nie widzę. Nie widzę go. Jaka? Poczekaj, bo jaka maskotka jest brzydsza? Myślę, że Staff jest cały czas brzydszy. Nie mogę znieść Staffa. Chociaż miał swoją wielką chwilę w tym sezonie, to wizualnie, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, dokąd to zmierza.
Słuchaj, Gorilla jest nadal Phoenix? W sensie...
Jest nadal Phoenix. Jest.
A to był nieprawdopodobny człowiek lat 90.
Oj, to tak sypiesz takimi wspomnieniami, chwyciłeś się takiego najłatwiejszego. Oj, gorilla. Nie pamiętasz innych teraźniejszych maskotek? Jakie są twoje ulubione maskotki, mój drogi? Jaką maskotkę mają Knicks?
Knicks nie mają maskotki.
Knicks nie mają maskotki. Dlaczego Knicks nie mają maskotki?
Nie wiem, bo tak...
To jakie?
Nie wiem. Tam jest, wiesz, tam nie ma, tam jest prawdziwa koszykówka, tam jest Mekka, tam nie ma wygłupów.
Mhm. Dlaczego ktoś znowu...
No. Kto to?
Poczekaj.
To nie ja.
Czy to był, odpowiedz mi tylko na takie pytanie, czy to był największy rzut od czasu rzutu Raya Allena?
Tak?
Czy to był największy rzut od czasu rzutu Raya Allena, rzut Stephena Curry'ego?
To był na pewno najgłupszy rzut, jaki wygrał mecz w historii koszykówki ostatnich 20 lat. A może przesadziłem.
Ale rzut nie był rzutem przypadkowym, więc... Czy można powiedzieć, że głupi?
Tak, ale gdyby nie trafił, Steve Kerr powinien urwać mu głowę.
Nie, nie, zupełnie nie. Nigdy taki nie
myślał. Nie.
47 sędziów.
Jak? Jakie nazwisko?
A nie,
to jest błąd.
A ten dzwonił do pana.
To też. Nie. Proszę zadzwonić do pana Artura. Dobra, do widzenia.
Podoba mi się, że próbowałeś pana rozegrać na błąd.
Znaczy, no jakiś pan Artur tutaj niby mieszka, ja nie wiem, nie widziałem. Ja siedzę przy komputerze cały czas, ale no
ale
mimo wszystko nie zauważyłem.
Ale tylko Różycki.
Nie wiem, czy pan Artur jest. Panie Arturze, czemu pan mi nie mówi, że pan tu mieszka?
Może to Erbobo.
Erbobo! Erbobo!
Dawaj! Pan Artur.
Szapet.
Trawędzianki.
Dobrze.
Erbobo był na Cabo Verde.
Na Cabo Verde, ale był, czy wybiera się ich do Kazachstanu?
Był 3 tygodnie.
Wyspy Zielonego Przylądka, czyli zwiedzał, kto jest z Wysp Zielonego Przylądka? Quiz.
Nie wiedział niestety i został zaskoczony. Pytałem, czy jest tym niemieckim turystą.
Walter Tavares?
Tak, Walter Tavares, ale Bobo odpadł był.
Jaki niemiecki turysta?
Bo niemiecki turysta odkrył Waltera Tavaresa, nie wiem czy wiesz.
Tak.
No i pytałem, czy on też kogoś odkrył.
I?
Przesłał mi takie niesamowite zdjęcie, jak Bobo jest człowiekiem bardzo słusznego wzrostu i z takimi ziomkami czarnoskórymi tak siedzi i oczywiście są jołki. On w pełnym rynsztunku koszykarskim z tyłu kosz i tam poszukuje młodych talentów.
Urocze. Urzekła mnie twoja historia. teraz rozumiem, że wybiera się do Kazachstanu, tak?
Tak, teraz Kazachstan to Gizja.
No kurde.
Panie Arturze! Dawaj!
Proszę. Dobra, ja się będę Arturem. Próbuję być Arturem za ciężkie, tak?
Co się tam dzieje?
Przemalował na pan Maciej. Nie lubię takich sytuacji.
Maciek!
Dobrze, odłożę cię na chwilę.
Odłóż mnie. Zostaliśmy sami. Ze swoimi przemyśleniami dotyczącymi rzutu piwatera. To był głupi rzut, to był rzut niepotrzebny, to był rzut, który mógł zaprzepaścić to i tak bardzo szczęśliwe zwycięstwo. Myślę, że wielu podziela ten pogląd.
Pan Artur Siniński próbuje twierdzić, że on tu pracuje. Twierdzi, że zaraz do mnie zadzwoni. No, jest jakiś Artur Siniński, który chce mi dać coś w paczce i w tej paczce...
Ale czy to są jakieś garnki?
No ja, no właśnie nic się nie tłukło, paczka była dosyć lekka, ale Bóg wie, co w tych czasach ludzie w paczkach chcą komuś podesłać, więc nie będę odbierał.
Honglik!
Nie będę tutaj, wiesz, bo tam coś słyszałem takie pyk, ale nie, nic poza tym. No. Dobrze, mój drogi, wróćmy się do eventu.
Żywe stworzenie.
Sobotniego do eventu.
Czy możemy porozmawiać o tym meczu, bo ten mecz jest, ma tak wiele aspektów, że chyba trzeba go trochę tak spróbować rozłożyć na czynniki pierwsze.
Zacznijmy od najważniejszego aspektu tego meczu, czyli tego, co zrobił Curry. Zrobił ten mecz.
To było najważniejsze w tym meczu?
Tak.
Dla mnie to nie było najważniejsze.
Tak, to było najważniejsze. Rozumiem.
Nie.
Dobrze. Przepraszam, zapowiem ci. Cię. Dzień dobry, teraz będzie część dla tych, którzy próbują być mądrzy.
Tak.
Tak, ja
nie jestem mody, ja tylko chcę pokazać aspekty tego spotkania,
rozumiem.
Które są niedoceniane.
Oczywiście.
O Boże, rzucisz 30 metrów stracił.
A teraz mogę ci coś powiedzieć? Nie mówiłbyś, nie masturbuj się tam w aucie. Mogę ci coś powiedzieć? Nie mówiłbyś o tych aspektach, gdyby nie ten rzut.
Nie, to nieprawda.
To prawda.
Nie wspominalibyśmy
o tym dzisiaj.
Trochę.
No nie wspominalibyśmy o tym, a że tam... Bo pamiętaj, że Igodala trafił dwa wolne. Pamiętaj,
nie,
że Durant łapkę... Dwa rzuty wolne na końcu trafił. Czwarty.
Dobrze, ale że zostawili nieprawdopodobną pułapkę i kupili tak. Duranta po prostu jak dziecko w supermarkecie na promocjach.
Strasznie. No dobrze, szkoda.
Niedoceniany spotkania to Klay Thompson. Klay Thompson trafiający dwa ciężkie rzuty.
Widziałeś tę trójkę Curry'ego na 2.30 przed końcem czwartej kwarty, która była takim linerem. To był technicznie rzut, który się nazywa liner. On był przechylony w prawo, do przodu, w przód leciał i rzucał za trzy. To była...
Tak, wszystko widziałem.
Była jeszcze... Ja będę mądry. To była jeszcze lepsza trójka niż ta, która wygrała mecz.
No to możliwe, że tam kilka było nieprawdopodobnych, jak tego Adamsa tak pociął.
Ale...
Wszyscy tam porościli.
No dobrze, to ja powiem o tym, co mi się podobało. Podobało mi się to, że Curry zrobił to po meczu, w którym wysypały się takie cytaty ludzi typu Oscar Robertson, który zaczął opowiadać, że w jego czasach, w moich czasach to kryto by go na 3/4 parkietu i byłaby presja na nim w obronie. I potem Karim Abdul-Jabbar też miał jakiś taki komentarz dotyczący starych czasów i obrony. I po tym wszystkim Curry odpowiedział meczem na 12
punktów. Nie, ale po wszystkim jeszcze do takiego zaćmienia, po mroczności jasnej dostał niejaki Phil Jackson, który podporował do Abdulla Raufa. Powiedział, to taki mały Abdul Rauf.
Tak, i napisał to, co pewien bloger z Polski, Maciej Kwiatkowski, napisał w grudniu.
Napisał,
że jeśli jest jakiś gracz, którego przypomina Stephen Curry, to jest to dużo, dużo lepsza wersja Mahmuda Abdullah Raufa. Ja się zgadzam z Phil Jacksonem. Aczkolwiek timing tego tweeta Phila Jacksona był taki, że mógł go sobie darować. Bo
tak,
zdecydowanie.
Byłeś drugi.
No, po pierwsze był drugi.
Ale ciebie nikt nie
zjebał,
przepraszam, że tak powiem, do tego
tweeta. A ja widziałem, jak się ludzie rzucili na ten tweet.
Tak, rzucili się jak ten, jak
komuś na mielonkę. Strasznie, chcieli go kopać i pod twarz pobić. To trochę tak wyglądało. To moim zdaniem Phil Jackson akurat dobrze porównał Stephena Curry'ego. Jeśli jest jeden gracz, to jest
ale tak było. Ale czy on mówi o Secie Curry, czy o Phil
Curry? Wiesz, i... Następnego dnia widziałeś tweet wczorajszy Phila Jacksona, którym już napisał, że przypomina tak, crossover i pull-up jumper tak, ale że MVP poziom nie, zupełnie nie, więc wiesz, żeby brać to w odpowiedniej perspektywie. Porównania, to był przykład na to, że porównania jak zwykle, ja mam taką jedną zasadę, której się próbuję trzymać i mi to nie wychodzi, ale często mi to wychodzi, nie porównywać rzeczy do rzeczy, ludzi do ludzi.
Aha,
tak
to,
dużo,
jak
tak
żyć?
Dużo, panie, jak panie, żyć inaczej?
Jak żyć,
nie?
Jak się da żyć bez porównań?
Jeśli unikniemy porównań, porównywania czegokolwiek do czegokolwiek sytuacji, ludzi do ludzi...
Życie opiera się na punktach odniesienia. Zły, brzydki, gruby, chudy.
Ale, no, słuchaj, to jest bardzo
to
dobra...
To
będzie, osiągniemy wtedy tak zwany stan Patagonii. Gdy nie będziemy porównywać.
Patagonia jest jakiejś totalnej takiej atrofii po prostu.
Tak, to atrofia Patagonia.
No tak, to jest
naprawdę. Unikniemy dyskusji, unikniemy jakichś takich tego typu rzeczy. Jak możesz w ogóle? Scotty Pippen do Kawhi'a Leonarda. Takie historie. Mi się to podobało, co zrobił Curry w tym momencie. W tym momencie, że takim meczem odpowiedział na... Jakiekolwiek jeszcze w ogóle zarzuty mogą być, że Stephena Curry'ego to on jeszcze odpowiedział na to. Ciskając 12, 16 trójek jak cześć. To ostatnio była niesamowita i niesamowite było to, że tam było dwóch gości przy ławce Oklahoma City Thunder, ludzie, którzy zapłacili duże pieniądze, żeby siedzieć przy parkiecie, którzy w momencie, w którym Stephen Curry był... przekozłowywał piłkę i był metr za linią, podnieśli ręce do góry, że uważajcie. I Andre Robertson zrobił taki krok w tył, jakby chciał się cofnąć do linii za trzy, nie kryjąc Curry'ego od połowy, co powinien robić. W sensie dał mu miejsce, tak jak się zwykle daje miejsce ludziom, komukolwiek, ale nie karemu. Powinien go kryć ciasno od połowy, powinien, ale no, pomyślisz o tym w takim momencie.
Wiesz co, zmarnował swoją szansę w tym mecie, mam wrażenie, żeby przejść do takiej nieśmiertelności.
Ojej. Kto?
Mike Breen. Ponieważ jak Kerry trafił,
tak,
to on tylko dwa razy powiedział bang, bang. Jak powiedział trzy razy, to mam wrażenie, że to byłoby tak super, wiesz?
No mi nie podobała ci się reakcja Mike'a Breena?
Nie, podobała mi się to, że mógł powiedzieć trzy razy bang, bang, bang. Natomiast to by było takie... Takie trzy strzały.
Ale słyszysz tam, że jak spada...
Nie to brakło, to jak ci mnie kurczę, dołóż jeszcze. Odpuść.
Tam, jak się wsłuchasz, to słuchać, jak mu spadają majtki w tej sytuacji. Jest w takim szoku. To wow. Nawet, nie wiem, ja nie wiem, byłeś zaskoczony, czy nie? Tym, że Kerry wygrał mecz w taki sposób.
Ja dostałem takiego SMS-a od ciebie, który miał trzy kropki.
Tak, no...
Ten SMS dał mi bardzo dużo do myślenia i między jakieś 6 minut zastanawiałem się, jak do niego podejść.
Mm-hmm.
Myślę sobie, no, przecież pokazali, ci z Oklahoma pokazali tym z Golden State.
Ja bym wtedy trzy kropki
mówią,
pisał.
Gdzie kondory mieszkają. No i tak się zastanawiam, w którą stronę to idzie. Zobaczyłem, że jest zwycięstwo Golden State. No dobrze, no, trzema. Coś się mogło wydarzyć, no okej. Okay. No i potem zobaczyłem dyszat i po prostu zmarłem. A potem przeczytałem szóstego gracza, na którym paradoksalnie nic nie było.
Nic nie napisał przecież tam.
Nic nie napisał. Próbował tam przykryć to wszystko.
Nie,
a
co powiedzieć?
Problemami Clippers, panowie, porozmawiajmy poważnie o koszykówce.
Tak.
Dobrze. Ale to, co mi się podobało w tym wpisie, to jest ten nieprawdopodobny jest ten graf, który jakby pokazuje, gdzie jest Steve Kerr. Kerry.
Tak, to jest ten graf.
Steve Kerr też.
Ta grafika pokazująca, ile rzutów za trzy trafił Kerry w tym sezonie i jak to idzie, się zmienia, tak?
Mnie się to skojarzyło z taką miotłą. Jest taka miotła z takich witek.
Odchylenie takie.
One mniej więcej wszystkie te witki są w jedną. To zawsze jest taka jedna, która tak robi tak...
Tak. Albo w takiej już szczoteczce do zębów, która jest już przetrawiona przez to, co zmywa.
Witek Kerry. Wiesz, to wszystko oczywiście jeszcze ma ten smaczek. Jest smaczek tej podkręconej kostki. Jest tego, że facet nie gra, że zespół goni. Że Mo Space jest niesamowitym graczem. Jest tam takie porównanie, które Mark Jackson daje, że on jest jak Steve Kerry. On jest jak Stephen Kerry, po prostu on ma taki confident rzutu. Ja widzę, że w głosie Marka Jacksona ciągle jest taka, wiesz, taka próba podczepienia się pod ten sukces. Ja wiem, ja go znam, ja go trenowałem, ja wprowadziłem go do parka na koszykówki. Mm-hmm. Beze mnie, nie byłby tym, kim jest. Mm-hmm. Ja Mark Jackson.
Ale
też... jest w nim sporo takiego gniewu, sporo bólu, sporo złości. Nie jestem pewien, czy on powinien komentować te mecze.
Tak, z drugiej strony, kto inny ma komentować te mecze? Patrząc na to, co ESPN rzuca teraz w tym momencie do komentowania, bo jest więcej meczów na ESPN-ie i słuchając dwa razy w tygodniu, jak mecze komentuje John Berry, to ja naprawdę nie wiem, kto inny ma komentować. Oni mogą ewentualnie rozbić ten duet i Hubie Brown gdzieś robi mecze, ale rozumiem, że Hubie Brown...
Ale jest Mike Fratello, tak? Bo ja zawsze mylę, ty mi będziesz poprawiał. Czy Mike Fratello jest ESPN?
Tak, ale Mike Fratello jest TNT.
Brakuje ludzi!
Jest Doris Berg, która ostatnio komentowała Atlantę z Chicago bodajże.
Nie, Doris Berg jest straszna.
No jest ciężka jest Doris
Berg. Wolę połykać żletki niż słuchać Doris Berg.
Ja ją lubię, ale nie będę rozmawiał. No rozumiem, no.
Nie, ona jest drewniana. Ona jest drewniana i nie rozumie koszykówki. A no, jak redaktor Szpakowski przy piłce
nożnej. No to sam widzisz, że nie podoba się wszystkim Doris Berg, więc... Rozbijają ten duet JVG Mark Jackson czasami. Czasem komentuje sam Mark Jackson, czasem JVG. Ale to jest trudno. Ja myślę, że nie wypada tak źle strasznie Mark Jackson w tej roli.
Meczach jest taki, że tam jest rzuć taką szmatę ma i tam rzuć tak, że czasem się z tego wyblatu sprzątnąć.
Mój jest cokolwiek ciężko powiedzieć, bo to od razu będzie traktowane przez pryzmat tego, co robił wcześniej. A trzeba też pamiętać, że to Mark Jackson był trenerem Golden State, gdy pokonali Denver Nuggets w pierwszej rundzie i prawie prowadzili 2-0 z San Antonio Spurs po meczach w San Antonio w drugiej rundzie.
Co mówiący to Maciej Kwiatkowski przewidział. Nie zapominajmy o tym, ci ludzie...
Znaczy, tu się nie ma co akurat śmiać z tego, że przewidziałem, że wygrają z Denver Nuggets, bo to było bardzo proste dla każdego, kto by oglądał Denver Nuggets w tamtym sezonie.
I Rockiego.
I Rockiego. Przerwę. Dobrze. Dwa mecze Oklahoma z Golden State, teraz jest trzeci w czwartek. Kerry jest questionable na dzisiejszy mecz w Atlancie. Z Atlantą w Atlancie, chyba w Atlancie czy z Atlantą. Z Atlantą u siebie, jeśli dobrze pamiętam. Dwa mecze Oklahoma z Golden State. W pierwszym meczu byli w crunch time i Golden State odjechało na końcu. W drugim meczu byli w dogrywce. Nikt nie był chyba bliżej. Nie, pomijając te porażki Golden State... Portland.
Prawda jest taka, że oczywiście psim sennym jest ten mecz wygrany. Oklahoma nie powinna była tego meczu przegrać. Przynajmniej z kilku powodów. Russell Westbrook oddał dwa takie, powiedziałbym, niefrasobliwe rzuty, które powinien trafić. Zwłaszcza ten rzut na post 18, tak? Bo było 121-118, Maciek.
Tak się skończył mecz.
No to ten mecz, kiedy jest po 118, on powinien trafić tego bankshota. I potem właściwie chyba też powinien trafić ten rzut już po... No nie, bo tam trójka była, to tam już nic nie zrobił, ale... Ale też ta historia, to, że Kevin Durant schodzi za szósty faul, tak?
Tak.
Że zostaje sam Russell Westbrook. No tam jest naprawdę jakbyś tak... No tam jest tyle nieprawdopodobnych rzeczy, które się zdarzyło w tym meczu.
I wiesz, dlaczego ten mecz przypomina mi? Wiesz, jaki mecz mi to przypomina? Przypominało mi ten mecz numer 6 finałów. Tak, Miami. Tam, gdzie był też ten rzut Raya Allena. Było minus 11 Golden State na 5,5 minuty przed końcem. Było minus 4 w ostatniej minucie.
Tak.
A mimo tego zdołali wrócić, tak?
No tak, nie, bo tam jest, sytuacja taka, że jest za 5 minut do końca, nie wiem, 9 punktów?
A 9 albo 11 punktów było na
albo
5 minut przed końcem. No, that's terrific. Wyszli
naprawdę z bardzo trudnej sytuacji. No i mówię, ta pułapka na tym Durancie, tak, niefaulowanie Duranta, to wyratowanie tej piłki.
Tak. Absolutnie kluc tutaj. Wiesz co, miałem wrażenie, że trochę gwizdków dla Golden State w końcówce tego meczu było takich na zasadzie Star Calls.
Ale to co, że Iguodala nie powinien był dostać tego gwizdka?
Tam chyba był faul, ale wcześniej wjazd Kerry'ego pod kosz jeden był taki, gdzie niby w komentarzu powiedziano, że został uderzony w głowę, potem pokazano replay za tablicy, taki widok za tablicy i nie pamiętam, kto to podtrzymywał dalej, że faktycznie został uderzony w głowę, gdy w replayu było widać, że chyba raczej nikt go nie dotknął. W sensie nikt go nie dotknął w taki sposób, że ten fal był tak widoczny. Nie widziałem tam jakiegoś przewinienia. W ogóle nie widziałem przewinienia. W jednej z akcji Kerry'ego. I przed tą akcją był jeszcze, jak nie przypomnę sobie dokładnie, był też jeden moment, w którym pomyślałem sobie, że o, Golden State dostało gwizdek. Hej, no, niech dostają gwizdki. No. Zapracowali sobie na gwizdki.
Potem jest jeszcze dodatkowa ta historia z Raymondem Greenem, który robi jakąś, zaczyna strasznie krzyczeć.
Tak, w przerwie.
W przerwie.
Już przeprosił za to.
Zaczyna się robić wiesz, historia wokół tej historii.
Tak. Stoi Lisa Salters i mówi o tym, że w szatni Golden State krzyczał Raymond Green o tym, że nie jestem robotem. Tak, krzyczał.
Zdaje się, Steve Kerr pokazał mu jakąś akcję, w której tamten popełnił błąd.
Chyba chodziło też o to, że on nie rzucał, to znaczy, że...
No nie, no, nie rzucał,
że rzucał,
fatalnie.
Że rzucał, gdy powinien był przekazać piłkę dalej. Nie do końca wiem tutaj, o co chodziło w tej sytuacji, ale on już przeprosił, już w ogóle tam się próbuje robić z tego jakąś aferę. Widziałem Stephen A. Smith, coś wie. Steve Kerry powiedział, że Stephen A. Smith, że nie zauważył Stephena A. Smitha.
Nie zauważy, Mahama i
zawsze będzie. No to jest, ale na koniec to jest tak, że Draymond Green to jest taki charakter, który po prostu bierzesz i liczysz się z tym, że gdzieś czasem zdarzy się
tak,
taka sytuacja.
Ale chcesz mieć takiego gościa w szatni.
No.
Chyba chcesz.
No oczywiście, właśnie o to chodzi. To jest a la Russell Westbrook. Znaczy, że musisz mu czasem pozwolić zachować się jak wariat, żeby potem robił triple-double w każdym meczu praktycznie.
To prawda.
Mamy...
Do tego Anderson wyrażało ze swoimi króliczkami.
Tak.
Ej, chłopaku.
Czy będziemy rozmawiać o czymś innym dzisiaj, czy tylko o tym meczu?
Nie, jest dużo rzeczy, o których musimy porozmawiać. Bardzo dużo rzeczy.
No to proszę, zacznijmy.
Anthony Bennett is out of NBA.
To jest tak smutne.
Tak smutne to jest.
Smutne.
Tak smutne.
To jest straszne, co się stało z życiem tego młodego człowieka.
No wiesz, on nie wytrzymał tej presji, której nigdy nie miał, że tak powiem, ponieść na swoich barkach. I nie wiem, czy on nigdy nie był tak dobry, czy po prostu, że tak powiem, życie go wiadło.
Nie mam pojęcia, za każdym razem jak go widziałem w tym sezonie, gdy grał ogony z ławki Toronto, to wyglądał najgorzej. Więc tam się nic nie poprawiłem. W zeszłym sezonie wydawało się, że coś tam drgnęło minimalnie. Drgnęło. W sensie, bo w tym pierwszym debiutanckim sezonie było tak, że nie mogło być gorzej. To w drugim wydawało się, że coś drgnęło, ale w Toronto absolutna kasza, nic. Zero. I to grając w Garbage Time z Bebe Nogueirą, to kasza Beneta, więc no, nie wiem, czy gdzieś się jeszcze zahaczy. Ponoć Phoenix jest zainteresowany, żeby go przejąć. I dobrze.
Naprawdę?
Phoenix już tankuje, więc cokolwiek, jakkolwiek. Nie wiem, gdzie on ma tam grać, tam nie ma minut dla niego przecież w tej rotacji pod koszem. No. Więc no. John Luer, Mirza Teletowicz, Alex Len, Tyson Chandler, nie wiem, może coś gdzieś zobaczy, jakieś minuty, jakkolwiek, ale no to straszne, bo to na... No, po pierwsze, gość nie powinien zostać wybrany z numerem 1 draftu.
Właśnie.
Ale myślę, że jakby poszedł z numerem 15-16 draftu, to on by grał jeszcze w NBA teraz, a nie by...
Znaczy, mi się tak wydaje.
Więc trochę gdzieś...
Ja cały czas patrzę na ten draft i się zastanawiam, nie jestem GM-em Cleveland Cavaliers i co ja robię, co ja wybieram.
Najfajniejsi dwaj gracze, znaczy najfajniejsi, nie wiem czy najfajniejsi, ale dwaj z tych najfajniejszych graczy było w Europie. Giannis, o którym nikt nie mówił, i Rudy Gobert. Porwało nas znowu,
ale powiedz mi, to dwóch największych graczy tego draftu?
Giannis i Rudy Gobert?
Rudy Gobert, ale to trzeba było być kozakiem, żeby ich wziąć.
Tak.
Oladipo?
Trzeba było mieć scouting w Europie, żeby ich wziąć.
Trzeba było mieć swojego Jucia.
Trzeba było mieć Jucia. Akurat Jucia wtedy Denver nie miało i patrz, jak na tym wyszło. Mogło mieć Goberta. I potem wzięli Jucia. Już nigdy nie zepsują takiej szansy. To jest historia Denver Nuggets z ostatnich dwóch sezonów. Dobrze, mamy jakieś inne ciekawsze tematy niż Anthony Bennett.
Andre Miller z San Antonio.
Fantastycznie, to jest, rozumiem, stoper na Stephena Curry'ego.
To jest kobi stoper.
Odpowiedź San Antonio na mecz Stephena Curry'ego, zatrudnienie Andre'a Millera. Okej.
Okay. Czy coś się stało z Kevinem Martinem?
Nie wiem, nie rozmawialiśmy z nim. Może ma jakieś głębsze kłopoty. W sensie, czy dostał buyout,
ale został wykupiony, czy nie, ostatecznie?
Tam jest problem. Nie, jeszcze nie został wykupiony. Tam jest kłopot z tym...
To po herbacie.
Już
po herbacie. To
już po herbacie, bo tam był kłopot z tym, że on ma na przyszły sezon opcję w kontrakcie. Więc buyout byłby rzeczą dosyć taką, wydaje mi się, problematyczną dla Minnesoty finansowo. Musieliby mu chyba zapłacić więcej niż tylko pieniądze z tego sezonu.
O, Przemek napisał, że naliczył 3 ładniejsze maskotki niż Kondor.
3 ładniejsze? To nieprawdopodobne.
Tak. Harry the Hulk, Benny the Bull i Bango the Duck.
Ładniejsze?
Tak.
Czyli nie jest tak, może...
Ale nie wiem, bo Przemek co fajnie bywa ironiczny, więc nie wiem. Może to jest w sensie brzydsze.
Nie wiadomo, może brzydsze. Ładniejsze.
Ale Przemek jest znanym Clipperem.
W sensie...
Postrzygaczem.
Pimpuje maskotki.
Czekaj, no co jeszcze? Jakie buyouty, jakie zmiany, jakie...
Jest trochę tak, że ten rynek buyoutów to jest nowy trade deadline. Ktoś napisał na Twitterze.
Jest, tak. Dobre stwierdzenie.
Joe Johnson.
Joe Johnson, właśnie, Joe Johnson. Wybrał minuty zamiast tytułu.
Tak. Dokładnie to zrobił Joe Johnson. Wybrał, ktoś też zabawnie napisał, że oto Nowojorczyk, w sensie grał długo w Nowym Jorku, oto Nowojorczyk wybrał starość i emeryturę na Florydzie. Zaskakujące.
No to chyba nic zaskakującego.
No, tego typu. No, Miami potrzebuje jakichś ludzi, jakichkolwiek. Kontuzje ich tam rozrzedzają ostro, więc jeszcze zobaczymy, czy zrobią.
Tak, grają? Bo tam zagrają. Nie idą na dno.
Hassan Whiteside jest bardzo dobrym graczem.
Tak, po prostu.
Orlando Magic chyba jest drużyną kolejną. Tak.
Do zakopania?
Tak, tydzień temu widziałem już Bucks i Knicks poza, a teraz Orlando ma jeszcze w terminarzu aż 17 meczów z drużynami powyżej 500. Z czego mają 8 back-to-backów. W sensie aż 8 meczów back-to-backów. Back-to-backa.
Państwu dziękujemy.
Więc Państwu z Orlando już dziękujemy.
Czy ten sezon był rozczarowujący dla Orlando? Czy to jest jeden dobry prognostyk na przyszły rok? Kto zaskoczył, kto rozczarował, kto może być lepszy?
Nie wiem, może poczekamy trochę z tą rozmową.
Dobrze.
Niech trochę jeszcze pograją, tak żeby tylko pograć.
Dobrze, na koniec sezonu na pewno zrobimy znowu nasze podsumowanie takie
tak.
Fundamentalne. Spłaszczyło nam się znowu na tak powiem, na południu wschodu.
Tak, i nie wiem, jakie były twoje typy, Waszyngton i Detroit, tak?
Ja powiedziałem, że Waszyngton nie wejdzie.
Waszyngton nie wejdzie i Detroit, ja nie wiem, kto nie wejdzie z tych drużyn.
Nie, na Detroit chyba powiedziałem, że wejdzie.
To kto nie wejdzie? Waszyngton i Chicago? Mówiłeś?
Chicago chyba powiedziałem, Chicago. Tak.
Ja nie mam pojęcia. Widzę trzy drużyny, które wejdą, Cleveland, Toronto i Boston, a dalej nie wiem.
No dalej wydaje mi się, że Atlanta jest bezpieczna i...
Atlanta grała bardzo dobre mecze. Widziałem oba mecze Atlanty ostatnie. Zagrała bardzo dobre mecze w obronie. Fakt, że można to wytłumaczyć, bo Chicago było rozbite i Pau Gasol wyglądał, jakby nie powinien już grać. To jest historia w Chicago, że w czasie... Ale dobra, zostawmy.
No.
To zostawmy. To przy okazji Chicago. Atlanta zagrała dwa bardzo dobre mecze defensywnie i oni wyglądają wtedy, jak Atlanta Hawks bronią i potem zaczynają grać przez to w ataku razem. To się od obrony zaczyna i to się zaczynało w zeszłym sezonie też od obrony. Mówiło się oczywiście o ball movement, o trójkach Corvera, ale wszystko się brało z obrony. Potem grali tak ładnie, przechodzili do transition, semi-transition.
Transition, no tak.
Problem z Atlantą jest taki, że oni mają bardzo trudny terminarz, najcięższy terminarz na wschodzie do końca, więc fajnie, że zaczęli grać lepiej, ale ten zespół nadal nie ma DeMara Carrolla i to jest zależy tylko od tego, czy Kent Bazemore będzie miał akurat dobry tydzień, czy gorszy tydzień, bo teraz aktualnie ma dobry tydzień, ale wcześniej miał taki tydzień, gdzie trafiał co piąty rzut, lub nawet jeszcze gorzej. Więc to jest to, czy oni będą mieli graczy tutaj. Czy będą zbierać piłkę? Oni nie zbierają piłki, więc ja nie jestem taki pewien, że Atlanta zrobi playoffy w tym momencie. Patrząc na terminarz, jaki mają. Przy każdej z tych drużyn nie jestem pewien. Nie wiem, która z nich jest lepsza. Szczerze, patrzę na nie i nie wiem, kto jest z nich. To co się nigdy nie jednej drużyny...
Detroit która... jest W4, Waszyngton jest W3. No. Indiana jest L3, Chicago L2, Charlotte L1.
No ale jeśli spojrzysz na to, z kim Waszyngton gra, Waszyngton wygrał dwa z trzech ostatnich meczów, to są mecze z Filadelfią. Jeśli spojrzysz, kto nie gra, gdy Waszyngton gra, w sensie nie grał LeBron, teraz jak grali z nimi dwa dni temu, wcześniej grali z Chicago, prawda, które grało rozbite, więc to też tak trudno powiedzieć, że Waszyngton jest...
Maciej, to jest tak, zwycięstwo to zwycięstwo, a zwycięstwo się nie rozlicza. Nawijają numerki, macie tutaj górę, tak?
Staram się, mój drogi, zobaczyć, która z tych drużyn jest lepsza niż inne. O to mi chodzi.
Rozumiem.
Tylko o to mi chodzi. Detroit gra nieźle w koszykówkę teraz, więc może Detroit wejdzie do playoffów? Nie wiem. Miami nie jestem pewien zupełnie. Chicago, Miami nie jestem pewien. Nie wiem.
Nie, Miami jestem. Nie, Miami jestem spokojny na Miami.
A Miami, no tak, że Miami jest tak rozbite zdrowotnie, bez, że bez Chrisa Boscha nie.
Nie,
nie,
nie, nie, nie da sobie radę. Wiesz, Wade jest świetny.
Czyli Chicago nie da rady?
Co?
Czyli Chicago nie da rady, twoim zdaniem.
Chicago tak? Może nie dać rady. No. Ale... Sherrod potrafi sobie poradzi. No. Indiana ma bardzo ciekawy zespół.
Ale zobacz, Chicago będzie miało za 2 tygodnie z powrotem Jimmy'ego Butlera. I oni mając Jimmy'ego Butlera...
Ale nie będzie miał taki ketchup przez pierwsze 10 dni. No.
Może.
Się krótko z czasem. No.
Może. No i zostanie im wtedy miesiąc, tak? Więc...
No,
jeśli będą mieli miesiąc Jimmy'ego Butlera, który gra, jak jest Jimmy Butler, to jest team playoffowy, więc Rose będzie zaraz, tak, bo teraz nie gra, bo stwierdził, że nie chce grać, Mirotić wróci, tak, zaraz się z tego zrobi, Mike Dunleavy już gra, to będzie okej dla Chicago w końcówce sezonu, że Mike Dunleavy gra. No, nie, wiesz co, Chicago jak się, gdyby Chicago teraz, bo Chicago ma ten kłopot z tym, że Pau Gasol gra teraz, gdy on mógłby odpoczywać. Nie rozumiem, dlaczego Pau Gasol grał w Atlancie w piątek i grał w sobotę w Portland. W piątek w Atlancie wyglądał jak wrak człowieka, nie mógł już biegać. Był chyba 6-23 z gry, czy coś takiego, ale to jest inna historia zupełnie, że on nie, znaczy historia taka, że był zmęczony i nie trafiał rzutów. Jak on biegał, jak ten człowiek biegał od połowy na połowę, po prostu widział, chciał przerwę, chciał wolnego, ale on jest chyba zbyt miły, zbyt dobry, żeby poprosić klub o to, żeby dał mu dzień wolnego, DNP. Tak jak teraz dostają ludzie, LeBron wziął wolne i kto wziął wolne ostatniej nocy, też jeszcze ktoś wziął wolne, teraz mi wypadło z głowy. Pau mógłby wziąć wolne, bo potem ci wszyscy ludzie wrócą i Pau nie będzie świeższy, nie będzie zdrowszy na playoffy. A jak patrzę na Chicago, to choć oni nie byli dobrzy w tym sezonie, to zostawiam im jeszcze taką małą szansę na to, że jak oni się zbiorą wszyscy i będą wszyscy zdrowi na koniec sezonu bez Noah nie będzie grał, to ja nie wiem, czy na przykład Toronto chce grać z nimi w pierwszej rundzie playoffów. Bo jest dobry matchup, Butler-DeRozan na starcie i dalej możemy od tego momentu grać. Więc zależy od Chicago, czy Chicago ma jeszcze w sobie tę możliwość zebrania się razem do kupy i stania się drużyną, jaką nie byli jeszcze w tym sezonie. Typ, że nie staną się, natomiast nie odmawiam im tego, że mogą coś takiego zrobić. To jeszcze coś może tak, takiego wyjść, gdy będą w tym najsilniejszym składzie swoim bez Noa, który nawet nie wiem, czy im pomagał w tym sezonie, czy bardziej przeszkadzał. Więc to Chicago, ale jeśli się nie zbiorą, tak, to
tak.
Mogą za tą ósemkę spać. Najbardziej
no, mogą beknąć, mówiąc krótko. Mhm. No nie, ale jest na pewno ciekawy, być może do końca, może nawet między 5 a 9 będzie walka. Czy 10, 5 i 10.
A kto jest czwarty teraz w tabeli? Miami, tak?
Miami.
Okej. Okay.
Marcin Gortat jest najlepszym bilatem? Nie, on już też sobie nie bilet. Od czasu Chrisa Webera, który miał 18-25.
18-25. Gratulacje. 20 zbiórek.
Gratulacje. To bilek od kariery liczby zbiórek. No zabrakło tych 2 punktów. Można by wtedy, wiesz, dostawać jakieś koszulki, popcorn
tak.
Darmowy,
tak.
Supermarket.
Tak.
W zakładach pracy ludzie by się tam gromadzili.
Robili sobie czarno-białe zdjęcia. Dokładnie.
No. Tego zabrakło. Tego zabrakło. Marcin, postaraj się następnym razem. Marcin, postaraj się.
2. Dobrze, czy coś jeszcze mamy dzisiaj z jakiejś historii?
Jeszcze, czy jeszcze mamy jakieś wykupki?
To czy wykupki, które mają w ogóle jakieś znaczenie, mamy? To...
No zastanawiam się właśnie, czy mamy. Jabari Parker 36 punktów, po raz pierwszy przekroczył 30.
Tak, Parker gra bardzo dobrze od miesiąca, Giannis gra bardzo dobrze od miesiąca. Oni są lepsi niż byli w grudniu. Jak oglądam Milwaukee, to mi łzy płyną, bo ten zespół nie ma rozgrywającego. Jakby miał rozgrywającego, to oni by byli powyżej 0.500. To jest team, teraz patrząc na to, jakie postępy zrobił Giannis i Jabari Parker wygląda... Jabari Parker czy Julius Randle?
Jabari Parker czy Julius Randle? Kurczę, no.
To jest dyskusja?
No, ja biorę jego Parkera.
Chyba też biorę Parkera, chyba na pewno biorę Parkera teraz.
Tylko... No, Randy jest taki kwadratowy, kanciasty, ciągle nie może być taki, że to jest trochę poziom Jordana Hilla.
To jest finishing przy obręczy. To jest różnica no. Jednego i drugiego. Ten pierwszy się zakopuje pod ludzi, jak ma skończyć przy koszu, Randall, a Parker kończy nad ludźmi. Parker ma dosyć zaskakujący atletyzm na te swoje kilogramy. On zrzucił trochę. Pamiętasz, jak on wrócił? Wyglądał jak taka baryłka, okrągłówki taki, gdzieś w grudniu wrócił. Teraz wygląda już lepiej fizycznie. Trochę lepiej. Nadal może wyglądać lepiej fizycznie. No ale mówię, Milwaukee nie zrobi playoffów, bo nie ma kto grać jedynki w Milwaukee. Houston może nie zrobić playoffów. To jest bardzo realne, że Houston...
Tak, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajna historia.
To nie powinno być zaskakujące. W tym momencie, po trade deadline, gdy wszyscy byli wymieniani praktycznie. A jak nie byli wymieniani, to były plotki o tym, że Harden i Howard chcą się wymienić nawzajem. Teraz jeszcze Howard powiedział, bo sprzedał to Gus Johnson w trakcie meczu Milwaukee-Houston, komentator, który się tam czasowo pojawia, świetny Gus Johnson z NCAA, CBS, powiedział o tym, że Dwight Howard chciał przejść do Milwaukee.
Tak, podobno, jest taka historia.
Chciał grać w Milwaukee, tylko że nie mógł Milwaukee zagwarantować tego, że zostanie u nich dalej, więc... But that was the whole story. Skoro Dwight nie chciał grać w Houston i wolał grać w Milwaukee. Okej. Okay. No dobrze.
Restauracja Vince'a Cartera.
Splajtowała? Splajtowała restauracja Vince'a Cartera?
No, zamyka ją, no więc rozumiem,
że gra dalej. Że gra w koszykówkę dalej, będzie grał dalej. Ostatnio gra dobrze w VC, w Memphis, więc hej.
Marcus Thornton do Heat.
Okej.
Chris Copeland, Minnesota Rockets. Zamienisz Marcusa Thorntona na Chrisa Copelanda, rewelację.
Ojej.
Znaczy, nie
widzę różnicy,
ale okej.
Musimy chyba opuścić palmę, skoro dotarliśmy do Copelandów i Marcusa Thorntonów.
Czy coś jeszcze?
Nie, już chyba nic nie będzie. Mój drogi, sprawdzę, co dzisiaj mamy w terminarzu.
Dobrze, spójrzmy.
Będziemy obserwować dalej ten zaciekły race.
Jeszcze chciałem o Oscary zapytać, czy Leonardo DiCaprio, czy płakałeś, czy mówiłeś, trzymaj Leo.
Wiesz co... Cieszę się, że Revenant nie dostał Oscara za najlepszy film, bo Alejandro Iñárritu mógłby sobie pomyśleć, serio? Coś takiego? Wystarczy mi na back-to-back Oscary? On wygrał rok temu za film Birdman i dobrze, że wygrał. To był chyba najlepszy film, faktycznie w moich oczach był najlepszy film wtedy, więc Birdman dostał, więc nie miałem żadnego problemu, ale gdyby Revenant miał dostać, to wygrał Spotlight. Widziałeś Spotlight?
Nie.
Ja też nie widziałem. Znam historię, ale jak już tak mnie nie pociąga historia.
A o czym jest ta historia?
To jest o tym, że księża sadzają na w
kolanie
chłopców i są jacyś dziennikarze, którzy tę historię rozkręcają w sensie...
A, znowu jakaś taka ta...
No taka. Ja mówię... Bla. Rozumiem.
Nie dam rady tego
obejść. W 78 rozumiem, ale...
No ja wiem, w 2016 nie
porozumiem. Brie Larson dostała za film Pokój, który jeszcze cały czas zbieram. Widziałeś Mad Maxa?
Widziałem.
Niesamowity. Niesamowita gra wideo, wczoraj skończyłem. To można oglądać w częściach.
Można.
Pięknie.
To jest jak Steven Curry na 2K16.
Lepsze, Steven Curry nie jest tak dobry na 2K16. Widziałeś wideo, no. Jak ludziom nie wychodzą te rzeczy, które robi.
Nie wychodzą.
Nie, ale był moment w Mad Maxie, bo ten film był taki wyniesiony do góry i tak cały czas akcja trwała i była taka nerwowość i cały czas ta wielka ciężarówka jadąca przez te pustynie, różne dziwne miejsca, bardzo dużo żółtego, pomarańczowego koloru, efekty, przyspieszenia, za to dostał Oscary ten film, nie? Tam dużo jest Oscarów za muzykę.
Nie, ale tam za takie dziwne rzeczy.
No, za takie wokół tego, bo to jako taki cukierek przed oczami, fantastycznie. Ale ta scena... Taka kończąca scena w końcówce, gdy ten szef tych całych wrogów, zapomniałem jak już się nazywa, Joe, Immortan Joe, jak zostaje rozerwana jego twarz w oponie przez jakiś taki drut, jak to szybko się dzieje, powiem ci, że mnie wrzuciło mnie jak nastolatka w fotel ten moment. Mówię, i mówię, zacząłem flagę jeszcze bym wyjął, Mad Max, zacząłbym kibicować. Bardzo mi się podobała też postać grana przez Toma Hardiego. On był tutaj nominowany Nie, on był nominowany za Revenant, za drugi plan, ale tu zagrał bardzo fajną rolę, takiego Clinta Eastwoodowego twardziela, który na końcu odchodzi i porzuca tą Charlize Theron obciętą na zapałkę i odchodzi od niej przez tłum. Było bardzo dobre. Furioze. Dobry film. Dobry film nie na Oscara. Nie wiem, to Oscary chyba w tym roku nie było tak super filmu.
No było, nie było super filmu.
Dobrze. A rolę męską główną? DiCaprio, tak? Za Aldebaran. To była jego piąta nominacja i w końcu wygrał. Aczkolwiek są różne teorie. Na końcu naszej palmy, po tym już jak skończymy nagrywać, będzie gościnnie wypowiedź i teoria psychofanki Kobiego. Taka niespodzianka.
Za chwilę.
O, tak. Jakieś inne jeszcze zaskoczenia, jeśli chodzi o Oscary? Widziałeś speech Chrisa Rocka?
Nie,
jeszcze nie dotarłem, bo tam dużo oczekiwano po tym speechu. Aż właśnie, czemu tego wczoraj nie sprawdziłem? Jak wiesz, same czarnoskóre nominacje były w tym roku.
Księga naleśniający czarni ludzie.
Jest cały czas trwa problem. Dobrze.
Czekaj, jeszcze tak, jak widziałeś ten fał techniczny Raja Marondo? Dzisiaj wszystko przedłużenie gry?
Nie widziałem, ale domyślam się,
że
Raja Marondo czytałem. Raja Marondo rozgryzł grę, tak? Już
on tak, nie, to w ogóle ukradł się.
Dobrze, zobaczmy, co dzisiaj jest. Charlotte gra z Phoenix u siebie. Charlotte jest dobre z kosza, więc powinno wygrać. Miami gra z Chicago u siebie. To jest taki ważny mecz. Wszystkie mecze teraz będą, nie? Tych drużyn 4, 5, 1, 10 ważne. Portland gra z Nowym Jorkiem. I masakram ten mecz Nowego Jorku z Miami. Już nie będziemy naprawdę mówić o tym.
Świetny. Zanim powiedziałem, nie powiedzieliśmy o tym, że sobie panowie dali porażę. Pan Stadamajer z panem Carmela Anthony, kiedy nie pozdrowił jego fakery, czyli jamochłonem. Pięknie.
Portland gra bardzo dobrze. To jest już po prostu poziom. To jest najlepszy punkt Portland teraz. To, co oni grają, to jest miał.
No system.
No. Orlando gra w Dallas. Dallas musi wygrać ten mecz. Atlanta gra w Oakland, tak? Ciekawe. Jeśli Golden State bez Curry'ego i ta Atlanta, którą ostatnio widziałem, pojawi się w Oakland bez Curry'ego? Ciekawe.
No.
Golden State ma aż 17 meczów do końca sezonu u siebie. Teraz znowu wygląda, że ten rekord może zostać naprawdę zrobiony.
Dobrze.
Oni nie przegrali jeszcze u siebie w tym sezonie. Zobaczymy, czy teraz te dwa mecze z Atlantą i czwartek z Oklahoma bez Curry'ego. Być może obydwa. Zobaczymy. I Brooklyn. Tony Davis robi bardzo dobrą robotę na Brooklynie. Są 5-5 w ostatnich 10 meczach, mój drogi. I grają w Staples Center, że to jest po prostu żałość, to co się dzieje z Lakers.
No żegnamy.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Trzymaj się, miłego dnia. Hej.
Cześć.
Czyli jesteś rozczarowana tym, że Leonardo DiCaprio dostał Oscara? Czy cieszysz się? Twoja teoria była taka, że DiCaprio nie powinien dostać Oscaru, że znany ma być z tego, że był 5 razy nominowany i żadnego razu nie dostał. I to jest fajne. I jeśli DiCaprio miał otrzymać Oscara, to miał otrzymać Oscara za Co gryzie Gilberta Grape'a. Czyli jesteś rozczarowana, że dostał Oscara.
Oczywiście nie jestem rozczarowana. Jestem bardzo szczęśliwa. Płakałam nawet 5 minut dzisiaj rano.
Dlaczego?
Dlatego, że zobaczyłam bardzo wzruszający obrazek na Facebooku. Na jednym był Salvador Dali, na drugim Leonardo i było napisane Dali, w końcu Dali.
Głupie, Jezus.